to co u was się wyprawia, o pomstę do nieba woła. I dlatego film powstaje, jeden, drugi będzie trzeci. Nie dla fejmu jak zarzucasz, lecz dla tych gwałconych dzieci. Groby pobielane, mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Mówi, że się nie zawali, bo tu Jezus żyje. Tu Jezusa dawno nie ma, tu lansuje się Maryję. Tu ma słuchać instytucji zamiast słowa Bożego. Tu są równi i równiejsi, przetrzy oczy swe kolego. Gdy nie widzisz, że ksiądz proboszcz żyje z gospodynią swoją, że tamtemu porno w głowie, a tego się dzieci boją. Nie wystarczą twe modlitwy, te litanie i kazania. Czy popełniasz właśnie, chłopie, grzech wielkiego zaniechania? Groby pobielane mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele? Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Mówisz, jest kryzys wartości, zgodzę się co do tego. Lecz złamanie tabu to zupełnie co innego. Kiedy świecki jest gwałciciel, to chcą dorwać zaraz dziada. Kiedy nosi koloratkę, to od razu nie wypada. Nie porównuj tu z aborcją, eutanazją, rozwodami, bo celibat, nietykalność są waszymi wymysłami. A gdy wrzucasz nam coś ekstra spoza słowa Boga, nie do nieba, lecz do piekła poprowadzi nas ta droga. Groby pobielane mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć księżą wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów. Jest też coś niedorzecznego w twoim rapie, kolego. Żyjesz po to, by się zbawić, nic bardziej błędnego. Choćby modlić się dzień cały, pokutować w nocy, nikt nie będzie mógł posiadać nigdy takiej mocy. Nawrócenie do Jezusa, oto rozwiązanie nowe. Bo zbawienie jest w Jezusie od zawsze darmowe. Ale jakoś nikt nie mówi o tym waszym kościele. Pewnie oprócz pedofilii są nim także zwodziciele. Groby pobielane mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Groby pobielane mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele. Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Groby pobielane mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć księżą wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów.
Żadnej polskiej parafii nie podskoczysz czarnej mafii. Pedofile w sutannie mogą śmiać się bezustannie. Co niedzielę zambony głoszą swoje farmazony. Lud jest przez nich ogłupiony, uśpiony i zwiedziony, w swoich grzechach uwięziony. Choć rozbrzmiewa krzyk ofiary, mafia się nie boi kary. Uśmiechnięte ciągle ryje, ręka rękę przecież myje. Wierni ze wsi, cicho rza, zaraz się zaczyna msza. Tylko nie mów nikomu, powtarzają swoje ofierze. Ani w szkole, ani w domu, ani babci na spacerze. Tylko nie mów nikomu, przecież nikt ci nie da wiary. Wszystko było po kryjomu, słyszał może coś wigary. Ale on nie puści pary, nie, on z ust nie puści pary. Siedzi biskup na tronie w niewidzialnej koronie. Przed nim klęczy w pokłonie niewolników ślepych lud, słuchając fałszywych nut, którym przygrywa szatan. W swoje sidła ich oplata. Grając na strunach oszustwa, lud nie widzi cudzołóstwa, czarnej mafii, strasznych zbrodni, podartych dziecięcych spodni. Nic nie słyszy i nie widzi. Biskup sobie z tego szydzi! Tylko nie mów nikomu, powtarzają swoje ofierze. Ani w szkole, ani w domu, ani babci na spacerze. Tylko nie mów nikomu, przecież nikt ci nie da wiary. Wszystko było po kryjomu. Słyszał może coś wikary, ale on nie puści pary. On z ust nie puści pary. Siedzi ksiądz w konfesjonale. Bawi się tam doskonale. Nie posiada się z radości, gdy ministrant przyjdzie w gości. Niczym pająk do swej sieci łowi nieświadome dzieci, a w niedzielę w swej homilii grozi pięścią pedofilii. Minister całuje w ręce zboczeńca w czarnej sukience. Przepasane katabasy żyją z państwowej kiełbasy, podpisane już umowy, nie polecą żadne głowy. Wiele lat milczenia zmowy. Tylko nie mów nikomu, powtarzają swej ofierze, ani w szkole, ani w domu, ani babci na spacerze. Tylko nie mów nikomu, przecież nikt ci nie da wiary. Wszystko było po kryjomu, słyszał może coś wikary, ale on nie puści pary, on z ust nie puści pary. Pod dywanem na podłodze, w tej szatańskiej synagodze, wieloletni brud już gnije. Szambo grzechów wnet wybije i od stóp do głów opryska w koloratkach świńskie pyska.
TVN wyemitowało wczoraj dokument oskarżający kardynała Dziwisza o tuszowanie pedofilii wśród księży na całym świecie. Osobisty sekretarz Jana Pawła II miał być zaangażowany w największy skandal pedofilski w historii Kościoła katolickiego. Meksyk, Irlandia, USA, Argentyna. Gdy tylko pojawia się pytanie o tuszowanie pedofilii, zawsze pojawia się nazwisko Dziwisza. On wiedział, tajemnicą pozostanie, czy informował Jana Pawła II, mówi Frederic Martiel, autor książki Sodoma. To jest program Idź Pod Prąd, na żywo Eunika Chojecka. Zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa i zapowiadam, że dzisiaj będziemy mieli jeszcze ciekawych gości w ciągu całego dnia.
Rzeczywiście dzisiaj dzień szczególny. Cała Polska mówi o reportażu TVN-u, a to dopiero początek. Tak przynajmniej mamy nadzieję, że ten temat będzie na ustach wszystkich Polaków. Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza, to film TVN-u. W tym reportażu podano konkretne przykłady działania księży pedofilów w Polsce i fakt, że obaj podlegali bezpośrednio kardynałowi Dziwiszowi. Chodzi o księdza Jana Wodniaka, który przed laty miał molestować Janusza Szymika oraz księdza Stefana D., który miał molestować ministranta, ale tak jak mówiłam, są wątki międzynarodowe. Rzeczywiście kardynał Dziwisz miał być takim kardynałem, który tuszował pedofilię wśród księży na całym świecie. Zaraz przejdziemy do konkretów, ale pytanie, które nasuwa się jako pierwsze. Czy kardynał Dziwisz, tuszując skandale pedofilskie w Kościele na całym świecie, działał na własną rękę, czy z polecenia papieża Jana Pawła II?
Jeśli by działał na własną rękę, byłby papieżem. Oznaczałoby to, że Jan Paweł II był tylko marionetką przy boku Dziwisza. Ja odrzucam taką tezę. Myślę, że Jan Paweł II był człowiekiem wybitnym, był człowiekiem o wielkiej takiej orientacji w szczególnie sprawach związanych z bieżącą polityką. Przypominam, że to on pierwszy jako jeszcze biskup pomocniczy w archidiecezji krakowskiej, on pierwszy zaczął dogadywać się z komunistami. To on pierwszy jako biskup katolicki, wcześniej to było niedopuszczalne, poszedł do Komitetu Wojewódzkiego Partii w Krakowie, prosząc o interwencję i ta interwencja poskutkowała. Czyli komuniści zareagowali na prośbę wtedy biskupa pomocniczego, czyli on, że tak powiem, taką orientację personalną, co z kim załatwić, miał bardzo dobrą.
Przypominam, komunizmie jeszcze powiemy, ksiądz
profesor, że na Soborze Watykańskim II praktycznie Karol Wojtyła był w czołówce, może nawet niektórzy mówią, że przewodził, choć to może troszeczkę na wyrost, ale był na pewno w czołówce tego lobby, które chciało się dogadywać z komunistami, które doprowadziło do tego, że komunizm na Soborze Watykańskim II nie został potępiony. Tu znowu mamy kardynała z Polski, mamy Karola Wojtyłę, który rzeczywiście bardzo, można powiedzieć, sprawnie dealuje pomiędzy komunistami a hierarchami katolickimi. Nie? Także mówienie, że to jest jakaś marionetka w ręku Dziwisza, byłoby ogromnym nadużyciem. Ja się na to nie zgadzam. Myślę, że Jan Paweł II musiał o wszystkim wiedzieć i kropka, i koniec dyskusji.
Zanim pokażemy zdanie Marka Sekielskiego, czyli producenta filmu Tylko nie mów nikomu i Zabawa w chowanego o JP2, powiem, że wy również współtworzycie ten program, piszcie swoje komentarze, swoje pytania na czacie na YouTube, a także na Twitterze i Facebooku, hashtag IPPTV, ten hashtag obowiązuje. Dzisiaj i nie tylko dzisiaj autorem reportażu TVN-u jest Marcin Gutowski, a teraz Marek Sekielski. Jan Paweł II wiedział o pedofilii w kościele.
Poproszę o zdradzenie rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o ten trzeci film. Czy tylko wątki polskie, jeśli chodzi o krycie polskiej pedofilii?
Nie.
Czy też Legion Chrystusa ma tam wystąpić?
Też oczywiście chcemy zająć Macielem Degado i tym Legionem Chrystusa, bo to absolutnie bulwersująca historia i straszna w ogóle. Stąd też te nasze wyjazdy, o których ja mówiłem, że my chcemy te zdjęcia robić za oceanem, bo i w Stanach Zjednoczonych, i na Dominikanie, i w Meksyku planujemy zdjęcia. Bo to film, który jakby po części się pewnie będzie również dział w Polsce, natomiast jakby to był szerszy międzynarodowy kontekst, bo sprawy, które się działy i o których papież mógł wiedzieć, naszym zdaniem powinien wiedzieć, działy się na wszystkich tak naprawdę kontynentach, bo ten temat pedofilii prędzej czy później pojawia się w każdym kościele w zasadzie, któremu byśmy się nie przyjrzeli. No to taka już duża międzynarodowa produkcja będzie ten film.
Całość tej rozmowy na naszym kanale polecamy serdecznie. Marek Sekielski mówi o trzecim filmie, który już realizuje ze swoim bratem Tomaszem. I tam będzie właśnie postać Jana Pawła II przedstawiona, jego udział w tym tuszowaniu pedofilii wśród księży. Powiedzmy jeszcze tym, którzy się nie orientują w temacie, czym jest Legion Chrystusa. Ksiądz Degolado, tutaj widzimy Jana Pawła II i księdza Degolado w bardzo bliskim, w bliskich stosunkach na wideo, które przedstawiamy Państwu.
W uproszczeniu można powiedzieć, że to jest nowa taka formacja, powiedzmy zakonna, zajmująca się szkoleniem księży i przygotowywaniem ich rzekomo do dzieł misyjnych. W rzeczywistości była to organizacja, można powiedzieć, mafijno-biznesowa. Ksiądz Degolado dostarczał ogromnych ilości pieniędzy. Bezpośrednio dawał je, można powiedzieć, wyróżnionym hierarchom Kościoła rzymskokatolickiego. W tym reportażu o Don Stanislao jest też mowa, że Dziwisz brał pieniądze, czy w ogóle w tym skandalu pojawia się Legion Chrystusa i pieniądze z tego tytułu. Ten człowiek potrafił omotywać przeróżne osoby wysoko postawione, szczególnie wikłał kobiety wysoko postawione w różne romanse i dzięki temu, oprócz tego, że miał pieniądze, miał też wielkie wpływy, mógł praktycznie wszystko załatwić. I wszyscy wysocy hierarchowie katolicy, łącznie z Janem Pawłem II, korzystali na tym, i druga ciemna strona tego, znaczy no ta już jest dość ciemna, ale ta jeszcze ciemniejsza, że na masową skalę, legalnie to znaczy przy przyzwoleniu pozostałych członków tej społeczności Legion Chrystusa, wykorzystywał małoletnie dzieci. Chodził, opowiadał takie kucypały, że ma taką chorobę, już nie będę wchodził w te intymne szczegóły, że mu tak przyrodzenie przeszkadza i wzywał tam tych różnych młodych chłopaków, żeby leczyli mu tę chorobę, nie? Tak to się nazywało, ta pedofilia, tak się nazywała. Straszny zboczeniec, straszny, obrzydliwy zboczuch, co normalny człowiek nawet by nie chciał, by przechodził na drugą stronę ulicy, kiedy by takiego zboczucha zobaczył. A co robi Jan Paweł II? Zobaczcie. Niech ten film przemówi.
Jan Paweł II, a także kardynał Dziwisz, czyli osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II. O nim mówi Frederik Martel, autor książki Sodoma, francuski dziennikarz w filmie Gutowskiego. Kiedy przyjechałem do Krakowa po kilku latach zbierania materiałów do książki, prawdopodobnie wiedziałem więcej o kardynale niż pracujący dziś dziennikarze w Watykanie. On jest znienawidzony na całym świecie. Historia zapamięta go jako czarny charakter Kościoła katolickiego.
Jak mogę tu jeszcze przerwać, zanim mi zadasz pytanie, bo chciałem powiedzieć o jednym ważnym wątku, którego chyba nikt nie powie dzisiaj w Polsce. Mianowicie, z jakim obozem politycznym związany jest kardynał Dziwisz? Dzisiaj wiemy, rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ono ma tam swoich hierarchów, powiedzmy księdza Tadeusza Rydzyka, biskupa Jędraszewskiego i jeszcze tam paru innych. Ale ksiądz Dziwisz to jest bajka Platformy Obywatelskiej. To trzeba jasno powiedzieć. To jest ksiądz, który, znaczy ksiądz, arcybiskup i tak dalej, wszystko co tam, te wszystkie tytuły purpurowe, czy fioletowe, czy lawendowe, to niech tam sobie już katolicy prawidłowo wyznaczają. To jest ksiądz opiekun księdza Sowy. To właśnie ksiądz Platformy Obywatelskiej, Sowa, którego brat też tam działa w Platformie, zresztą w biznesie również, bo to jest bardzo, bardzo ważne, że w biznesie również, bo ksiądz Dziwisz potrzebował bardzo duże ilości gotówki. Najpierw przybył z Włoch ze swoim kamerdynerem, a potem konia. Czy mianował to... senat... Oj, czekaj, to mi się... Przepraszam, to Rzym, ale ten wcześniejszy mi się pomylił. Przepraszam, kamerdynera zrobił księdzem. No to wyśmiewał ksiądz Isakowicz Zaleski. Jest taki jego wpis na blogu, możecie sobie zobaczyć. Wyśmiewa to, że dlaczego nie zrobiono tej ceremonii w diecezji krakowskiej? Dlaczego przeniesiono te uroczystości do Warszawy? Dlaczego emerytowany przecież już w tym momencie biskup Dziwisz wyświęca jednego kleryka? Znaczy nawet nie kleryka, bo on tam żadnego seminarium nie skończył, tylko od razu go robią księdzem i tak dalej. Oczywiście Nycz w tym asystuje. Oczywiście też właśnie ksiądz Isakowicz Zaleski pokazuje na swoim blogu te zdjęcia. Mówi, nikt tu w Polsce tego nie pokazywał, to tylko ja pokazuję. Nie? Takie, wiecie, wszystkie złote szaty mają i tak dalej. I tam właśnie ksiądz Isakowicz Zaleski pokazuje, pojawiają się księża bardzo mocno związani z biznesem. A czym się ten ksiądz, już nowy, znaczy diakon, wyświęcony w Warszawie przez emerytowanego biskupa, a Nycz tylko służy, o tak, z łapkami swoimi, czym się zajmuje, wiesz? No oprócz oczywiście, że mieszka i jakąś tam służbę usługuje księdzu Dziwiszowi. On się zajmuje handlem cytrusami. Zobacz, jaki to...
duchowy biznes.
Jaki duchowy biznes tam se prowadzą. I oczywiście po co go zrobił księdzem? No bo chciał z nim mieszkać w jednym stali domku.
A
nie?
Po co chciał z nim
jak
mieszkać?
Jakby z chłopem mieszkał ksiądz, no to, bo tam jak z gosposią mieszka i śpi, to tam już wszyscy się przyzwyczaili. Ale chłop z chłopem, już to plotki by były. A tak, dwóch księży jak mieszka razem? O żadnych plotkach nie ma mowy. No to wyśmiewał już parę ładnych lat temu ksiądz Isakowicz Zaleski.
Kardynał
Także
Dziwisz.
To jest bardzo ważna informacja, bo dzisiaj powiedział, a to TVN mówi. Tak, TVN mówi. Bo nie chciały powiedzieć agencje katolickie. Kto im bronił? Przecież to wszyscy wiedzieli. Wczoraj ksiądz Kobyliński mówił, że o takich rzeczach, to bo dla tych 90. To akurat było Gulbinowiczu, ale to o tym to wszyscy też wiedzieli. Wszyscy wiedzieli. Dlaczego katolickie agencje? Dlaczego TV PiS?
Dlaczego dopiero...
Z Pereirą to nie wiadomo, czy on rządzi w tym...
No już podobno nie.
TVP
już...
Info, czy tam się spierają. No ale to pies ich tam i tak dalej.
Ale wracając
to
do
jest,
księdza...
Żeby wszyscy pamiętali. Dziwisz to jest człowiek Platformy. To jest można powiedzieć, duszpasterz Platformy Obywatelskiej.
Dziwisz to człowiek Platformy. Rzeczywiście te słowa pewnie dzisiaj nie padną w mediach głównego.
No chyba, że pisowcy obejrzą iść pod prąd i zaczną powtarzać wieczorem, to proszę bardzo.
Ten właśnie
Możecie
kardynał,
nawet nie podawać skąd źródło.
Kardynał Dziwisz miał wiedzieć o zarzutach wobec pedofila Marciela de Golado, a także tutaj pisowski wątek się pojawia, drodzy państwo. O zarzutach pedofilskich wobec amerykańskiego kardynała Theodora McCarricka. Tak uważają ofiary tych duchownych, do których dotarł reporter TVN24, autor tego filmu Marcin Gutowski. Jak Theodor McCarrick jest związany z kolei z Prawem i Sprawiedliwością?
A to wczoraj rozmawialiśmy o tym z księdzem profesorem Kobylińskim. Właśnie minister pisowski Macierewicz, jadąc na taką polityczną pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych, chcąc załatwić poparcie Polonii, czy bardziej chodziło mu o jakichś przedstawicieli administracji, czy także Kościoła katolickiego Stanów Zjednoczonych dla sprawy smoleńskiej, właśnie tam niewiele zdziałał, nie bardzo kto chciał z nim niestety gadać, ale właśnie McCarrick z nim pogadał. McCarrick się z nim sfotografował. I Macierewicz, i teraz tu dyskutujemy z księdzem Kobylińskim. Ksiądz Kobyliński twierdzi, że on nic nie wiedział, czyli jakiś taki tego. Ja jednak obstaję przy swoim, że w tym momencie już się pojawiały artykuły, także człowiek, który miał pierwszy doteczek, dostęp jeszcze w latach 90., mówię o ministrze Macierewiczu, żeby takich rzeczy nie wiedział, z kim on się fotografuje, mi się to dalej w głowie nie mieści. W każdym razie skompromitował polską sprawę. Zaraz potem już media wszystkie praktycznie pisały. Zobaczcie, Watykan dopiero po paru latach przedstawia ten raport. Oczywiście, to trzeba powiedzieć, papież Franciszek wcześniej wykopał ze stanu kapłańskiego tego duchownego. Teraz dopiero dzisiaj o 13:00 właśnie w tym czasie w Watykanie jest objawiany ten raport kościelny na temat działalności tego zboczeńca, kolejnego zboczeńca, i to już na światową skalę.
O papieżu Franciszku jeszcze powiemy kilka słów za chwilę, ale wracając do kardynała Dziwisza. Dziwisz miał wiedzieć o tych przypadkach pedofilii, ale nie podjął działań albo robił to za późno. Nazwisko Dziwisza pada w tym reportażu także w kontekście dwóch innych duchownych, arcybiskupa Juliusza Peca, który miał molestować kleryków, a także księdza Michała M., który molestował dzieci w Tylawie, i też właśnie o tuszowaniu tych spraw miał wiedzieć kardynał Dziwisz. I co się dziwisz, można powiedzieć, naszym kiedyś rysownikiem Arkadiuszem Gacparskim. Rzeczywiście kardynał brał
niestety
udział...
Nieżyjącym, nie?
Brał udział
z tego powodu
w tuszowaniu pedofilii, ale także zamykał usta między innymi księdzu Isakowiczowi Zaleskiemu,
który chciał
lustracji w kościele katolickim. Dlaczego te dwie sprawy się łączą?
Myślę, że to jest dość proste połączenie. Większość biskupów katolickich była werbowana na takie bardzo proste, że tak powiem, dźwignie. albo przyłapywano ich na jakichś niemoralnych zachowaniach seksualnych, stąd właśnie ta operacja Hiacynt i zakładanie teczek praktycznie wszystkim klerykom i zbierano już na nich materiały. Także UB, a później SB, dysponowała bardzo szerokim elementem nacisku poprzez wiedzę o rzeczywistym prowadzeniu się księży katolickich, później biskupów. Czyli przychodzili i mówili, słuchaj, albo ci zrobimy no, wstyd, opublikujemy twoje zdjęcie z kochankiem i tak dalej, nie? Będziesz obśmiewany tu przez wszystkich dookoła i już kariery zapewne nie zrobisz, albo my będziemy sobie tam mieli te zdjęcia, a ty będziesz z nami współpracował. I drugi, bo to był, że tak powiem, bat, a do tego była marchewka. Dzięki nam będziesz biskupem. Dzięki nam będziesz arcybiskupem. Dzięki nam pojedziesz do Watykanu, będziesz kardynałem albo i co więcej.
Ale pytanie,
albo
dlaczego
co więcej.
W Polsce zaczyna się mówić o tym otwarcie?
Także
krytykuje się nie tylko...
Służba Bezpieczeństwa miała haki zarówno obyczajowe, jak i miała możliwość forowania, i o tym mówił też wczoraj ksiądz profesor Kobyliński na przykładzie kardynała z Wrocławia, że on był forowany. Wszyscy wiedzieli, jakie ma skłonności. Wszyscy dziennikarze katolicy, wszyscy klerycy, księża, wszyscy wiedzieli. Służba Bezpieczeństwa oczywiście też. Ale Gulbinowiczowi się bardzo dobrze, że tak powiem, żyło w takim układzie, bo jak miał na przykład jakichś przeciwników z diecezji, w diecezji, to co robił? No nie musiał się z nim szarpać. Dzwonił do pułkownika UB w danym mieście wojewódzkim, znaczy SB, i mówi, słuchaj, wiesz, tam ten mi podskakuje, weź tam, żeby mu trochę wybili z głowy te podskakiwania. No i przestawał podskakiwać i mu się dobrze diecezją rządziło. Także szedł w górę, że tak powiem, jak rakieta, jak Messerschmitt. Oczywiście. Decyzję podejmował Jan Paweł II.
Oddajmy głos księdzu profesorowi Andrzejowi Kobylińskiemu, który w Idź pod prąd mówi, z perspektywy Watykanu nasze spory o lustrację i współpracę księży z SB nie mają żadnego znaczenia. Prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
Z perspektywy Rzymu, z perspektywy Watykanu, nasze polskie spory o lustrację, o ewentualną współpracę księży, zakonników czy biskupów ze Służbą Bezpieczeństwa czy z Urzędem Bezpieczeństwa, to wszystko niestety nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ dla katolików lewicujących, dla bardzo silnego nurtu w Kościele katolickim o charakterze lewicowo-liberalnym, mówiąc tak kolokwialnie, marksizm, komunizm, to są całkiem dobre zjawiska. No wystarczy podać przykład wypowiedzi bodajże sprzed 2 lat arcybiskupa Sorondo, to jest przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. No on stwierdził w wypowiedzi publicznej, że dzisiaj, gdy chodzi o świat, najpełniej wciela w życie zasady katolickiej nauki społecznej Chińska Republika Ludowa. Mamy jakąś fascynację właśnie Chinami czy partią komunistyczną w Chinach. No, będzie duża część myślicieli katolickich, hierarchów w Kościele katolickim, którzy są społecznie, filozoficznie ukąszeni przez Hegla, czy zarażeni marksizmem. W związku z tym także dzisiaj, gdy chodzi o najwyższe władze Kościoła katolickiego, nasze polskie spory o lustrację nie mają żadnego znaczenia. Wystarczy podać przykład raportu, który był wysłany do Rzymu w roku 2007 przez Konferencję Episkopatu Polski. Wówczas właśnie było udokumentowanych no, bodajże 19 przypadków potwierdzonej współpracy polskich biskupów z komunistycznymi służbami specjalnymi. No i w odpowiedzi z Watykanu przyszła odpowiedź, że Stolica Apostolska nie widzi w tym żadnego problemu i że składa wyrazy szczerej wdzięczności wszystkim polskim biskupom za dobrą pracę także w okresie Polski Ludowej.
Pastor Paweł Chojecki.
ta współpraca Watykanu z komunistami nie leży tylko na poziomie ideologicznym. Czyli nie tylko, że Watykan, papież Franciszek, większość biskupów Kościoła rzymskokatolickiego, sam katechizm Kościoła rzymskokatolickiego już jest, można powiedzieć, lewicowy. Ma socjalistyczną, socjalną albo wręcz komunistyczną, jak papież Franciszek, orientację. To nie jest tylko sprawa ideologii. To jest sprawa już zdrady i służenia za pieniądze. Mówiliśmy już tu wielokrotnie, pani Hania Shen o tym mówiła, mówił też Elmer Yuen, przedsiębiorca z Hongkongu, który gościł w naszej telewizji, mówił, że Watykan jest już praktycznie podporządkowany komunistycznej partii Chin na dwa sposoby. Po pierwsze, firma Huawei. Firma Huawei no całkowicie oplotła, za zgodą oczywiście papiestwa i tam pewnie tego kardynała Beciu wyrzuconego czy innego, który tam zarządzał tymi finansami, została opleciona informatyką, telekomunikacją chińską. Czyli wszystko, co się dzieje, wszystkie kamery, podsłuchy, telefony, wszystko ląduje, można powiedzieć, w Pekinie. Czyli tu Elmer Yuen mówi, że te obrzydliwe zdjęcia tych zboczeńców przeróżnych, seksualnych kardynałów z Watykanu są już w odpowiednim archiwum Komunistycznej Partii Chin. Ale żeby tamtym kardynałom nie było tak smutno, że oni są w niewoli komunistów chińskich, szantażowani i tak dalej, no to 2 miliardy dolarów jest im wypłacane wprost w keszu, poza wszelką strukturą tam watykańską, żeby te swoje burdele, żeby tych swoich kochanków, żeby tam mogli tych no, lokajów mianować księżmi, czy konia kardynałem, to wszystko już się tam za kasę załatwia. Czyli, że można powiedzieć, komunistyczna partia Chin utrzymuje sobie Kościół rzymskokatolicki, utrzymuje sobie Watykan. Nie?
Pokażmy ten fragment rozmowy z Elmerem Yuenem, biznesmenem z Hongkongu, którego wolność jest teraz dławiona przez komunistyczne Chiny. Elmer Yuen działa na rzecz demokracji i praw obywatelskich w Hongkongu. I wracamy za chwilę.
Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a Komunistyczną Partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne. Tajna umowa. Dlaczego tajna? Bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić. Inaczej katolicy będą na niego wściekli. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a Komunistyczna Partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Ja nie jestem przeciwko katolikom, zupełnie nie jestem przeciw, ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli? Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą Poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Bannona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin. I nigdy, nawet jednym słowem, nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne. Ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, możecie to sprawdzić, nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, jest opłacany przez Komunistyczną Partię Chin.
Czy papież Franciszek zakończy proceder pedofilski w Kościele katolickim?
No, pytanie trzeba by postawić szerzej, czy będzie jeszcze w czym kończyć. I tu dyskutowaliśmy wczoraj z księdzem profesorem Kobylińskim o takich wypowiedziach z lat 80., a nawet wcześniej, z roku 69., wtedy jeszcze kardynała Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta, który mówił, że ten kościół się zawali, że kościół, który znamy, kościół mojej młodości, kościół lat 70., 80., 90. jeszcze, kościół taki triumfujący tymi wielkimi wydarzeniami związanymi z taką działalnością, ponad 100 pielgrzymek, wszędzie tłumy wiwatujące, wydawało się, że kościół katolicki jest w szczycie swojego triumfu, że Jan Paweł Wielki, czy jak tam go nazywają, no to na szczyt doprowadzi rozwoju katolicyzm w świecie, nie? Tak wszyscy mówili. Mówili o pokoleniu JP2, tam wszyscy się zachwycali, czy kremówki lubi, czy nie lubi, aj waj. No takie przeróżne bzdety, jak ja to nazywam. A Ratzinger cały czas ostrzegał. To jest tylko fasada. To jest tylko pusta wydmuszka, która się za chwilę zawali.
Te kremówki kojarzą mi się z butami takimi...
Franciszka, tak, to jest dokładnie to samo.
Franciszka, pelerynką i w innym kolorze.
Dom świętej, tam nie wiem, Marty czy czyjś, tam nie, że dwa domy musi utrzymywać,
wiecie. Zabieg PR-owy.
Tak, to jest zabieg PR-owy, oczywiście droższy niż ten dotychczasowy sposób utrzymywania papiestwa, bo do tej pory no to trzeba było ten główny budynek watykański, z którego tam ogłaszano, kto jest papieżem, i tak te apartamenty papieskie utrzymywać, służbę i tak dalej. No a teraz trzeba jeszcze drugi, nie? Czyli dwa. No to tak właśnie wygląda ta bieda w kościele Franciszka. Także Benedykt XVI, jeszcze kiedy nie był papieżem, jasno zapowiadał upadek kościoła rzymskokatolickiego. Upadek, mówi, że to regnie w gruzach. I dopiero na tych gruzach może uda się przyszłym pokoleniom katolików zbudować coś, jeśli zwiążą się osobiście z Jezusem Chrystusem, że będzie to kościół żywej wiary albo kościół świętych, tak jak mówił papież Benedykt. Sprawdźcie to sobie, drodzy katolicy. To nie ja wymyślam.
Raport
to wasz papież, jeszcze żyjący, to właśnie mówił, przed tym ostrzegał, że ta budowla rozumiana jako kościół Jana Pawła II rozwali się w pył i w proch. Nic z niego nie pozostanie. To nie ja wam to mówię. To wasz papież wam to mówi. Ale wyście nie chcieli słuchać. No to teraz będziecie widzieć ten upadek i nie będziecie w ogóle do niego przygotowani. Boście nie słuchali nawet swoich, można powiedzieć, nauczycieli, którzy zapowiadali, że tak się musi stać. Dlaczego? Ratzinger odpowiada. Nie tak jasno, jak odpowiada Biblia, ale odpowiada. Przez prostytucję polityczną Kościoła Rzymskiego. Przez prostytucję polityczną Kościoła Rzymskiego. On kiedyś upadnie i zostaną tylko zgliszcza. A teraz wam przeczytam, co na ten temat mówi już sam Bóg. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką K. Wielką wszetecznicą albo prostytutką, tłumaczą lżej nasze wydania Biblii, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I dalej opis. Zobacz, czy pasuje. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, wszetecznic, matka i matka obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Do kogo pasuje ten opis? Jak myślicie? Ja wiem. A myślę, że nie trzeba wielkiej mądrości, żeby też wiedzieć.
W takim razie jak twoim zdaniem Kościół katolicki przekształci się w tę religię światową, bo do tego dążą politycy, dążą globaliści i jak widzimy dąży także papież Franciszek i będzie to nadworna religia rządu światowego, do budowy rządu światowego między innymi dąży Angela Merkel i papież Franciszek.
Czytając szerzej Księgę Apokalipsy, widzimy tam, można powiedzieć, takie dwa kierunki równoległe rozwoju Kościoła. Pierwszy to ten, który przekształca Kościół w burdel. To jest ten opisany w 17 rozdziale. Wcześniej, w 3 rozdziale Apokalipsy, pojawi się też synagoga, czyli Kościół szatana. Tu już też jest mowa o tym, że ten Kościół prześladuje prawdziwych chrześcijan, jest pijany krwią prawdziwych chrześcijan, czyli prześladuje, nazywa ich sektami, heretykami, pali ich na stosach, a dzisiaj za pomocą innych szykan dyskryminuje, niszczy, także zabija. Zobaczcie, że przecież rękami komunistów chińskich, którzy współpracują na sztywno przez umowę tajną z Watykanem, zabija się dzisiaj w chrześcijan. Właśnie w komunistycznych Chinach. To tak, jak zabito księdza Popiełuszkę w Polsce. Przy współudziale niektórych najwyższych duchownych katolickich w Polsce. To sam ksiądz Jerzy mówił. Wizyty w SB to pestka. Wizyta u Glempa to największa tragedia mojego życia.
Na naszym kanale.
Także dwa kościoły. Kościół diabelski, sprzedajny, wielka K, która będzie próbować zwodzić narody, zwodzić prostaczków, zwodzić zwykłych ludzi i sprzedawać ich w niewolę politykom, czyli rządowi światowemu. Tutaj jasno jest o tym mowa. I drugi, kościół mniejszy. Kościół słaby politycznie, czy słaby społecznie. To jest kościół w Filadelfii, obrazuje ten stan. 3 rozdział Księgi Apokalipsy, możecie sobie sprawdzić. To jest ten kościół, o którym marzył Ratzinger, kiedy jeszcze był kardynałem. Kościół prawdziwej, żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Do niego Jezus mówi: ja przed tobą otworzę drzwi w tych czasach przedostatecznych. Ty będziesz miał drogę do ewangelizacji świata, bo pozostałeś wierny mojemu słowu i nie zaparłeś się mojego imienia, czyli Ewangelii. O darmowym zbawieniu, nie przez Kościół, nie przez sakramenty, tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, dzięki Jego jedynej, raz na zawsze, 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, złożonej ofierze za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Każdy, kto do żywego Chrystusa powie: Chryste, zbaw mnie, Chryste, ratuj, to On przez Niego jest przyjęty do tego prawdziwego Kościoła. To On ma obmyte grzechy, przebaczone grzechy. To On ma życie wieczne. Jakbyście chcieli więcej. Jutro narodowe czytanie Biblii. Co Bóg mówi do Polaków? Zapraszam także na 13.
Specjalny program również z okazji Dnia Niepodległości w telewizji Idź Pod Prąd. A jeżeli chcecie dzisiaj razem z pastorem Pawłem Chojeckim czytacie Pismo Święte, to zapraszamy na 20:30 Biblia w czasie zarazy, list do Rzymian. Tak a propos, a ja chciałam jeszcze przypomnieć na naszym kanale YouTube, a także na angielskiej stronie Against the Tide jest już dostępny wywiad w języku angielskim z Grzegorzem Doleckim. Dlaczego o tym mówię? To łączy się z prześladowaniem biblijnych chrześcijan w Polsce.
Już przez katolickich polityków, można powiedzieć.
Prześladowanym chrześcijaninem z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a także widzem telewizji Idź Pod Prąd. Proszę, przekazujcie dalej do mediów anglojęzycznych, a także do swoich anglojęzycznych znajomych. Ten link znajdziecie na czacie i w opisie programu. Przejdziemy niebawem do waszych pytań, komentarzy, za które bardzo serdecznie dziękuję, ale ja często słyszę od katolików taki argument. Tak, Kościół jest święty. To ludzie są grzeszni, stąd błędy i wybaczenia. I
pytanie... Nie, no to zaraz, to chyba nie od katolików, to od marksistów.
Czy Kościół...
Partia czy... tak, wypaczenia nie!
No tak mi to rzeczywiście kojarzy się z takim rozumowaniem, ale pytanie do ciebie, czy Kościół katolicki rzeczywiście jest święty?
A to do mnie?
Do ciebie. Przecież
każdy widzi. To jeszcze nie jest wielka K, tylko powiedzmy zwykła K. Wywłoka zwykła. I to każdy reportaż ujawniający te skandale. Zobaczcie, jaka jest misja Kościoła? Żeby dawać wzór. Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Czyli macie świecić, błyszczeć. Waszym oddaniem Bogu, waszą moralnością, waszą świętością macie dawać wzór i przykład. Podaj mi przykład, który chciałabyś wziąć z kardynała Dziwisza. To jest odpowiedź na to pytanie. Urdel i serdel, a nie żaden kościół.
Maciej Machała, a dla katolików ciągle pada deszcz?
To jakaś głęboka parafraza i tu przenośnia i tak dalej. A, chodzi o to, że im napluli w twarz.
Jak zareagują polscy katolicy, ale również katolicy na świecie? Bo przecież Dziwisz jako osobisty sekretarz Jana Pawła II, który był symbolem dla katolików na całym świecie.
Dwa rodzaje reakcji. Pierwsza to ta, którą przedstawiliśmy wam w tym rapie na samym początku. Tam zastanawiałem się, pytał mnie też Vasquez, czy użyć tego wulgarnego słowa, czy no, możemy to puścić. I to jest pewien dylemat, nie? Bo z jednej strony, po pierwsze, rap to jest język ulicy. Troszeczkę podobnie jak Biblia, bo Biblia została napisana taką greką pospolitą, greką ulicy, czy greką handlu i tak dalej. Nie? Czyli tu jest pewna analogia z rapem. Nie? Z drugiej strony, każda rzeczywistość musi mieć oprawę słowną. Jeśli za delikatnych słów użyjemy, to nikt tego nie zrozumie. Nie? Dlatego właśnie tłumacze Biblii, dochodząc do 17 rozdziału, mają zawsze problem w tym pierwszym wersecie. Co zrobić? Jakiego słowa użyć, żeby ten ciężar gatunkowy pokazać? I niektórzy używają tu najbardziej wulgarnego słowa, jakie jest w języku na określenie tak upadłej i sprzedajnej kobiety. Nie? Dlatego no, stwierdziłem, że żeby wstrząsnąć, pokazać, że to jest coś złego się dzieje, zobaczcie, że to jest sprzed ponad roku, zdaje się, nie wiem, czy już nie 2 lata ma ten rabon po pierwszym filmie Sekielskich powstał, no to już tak gdzieś będzie 1,5 roku, tak szacuję, może trochę więcej. Tu pojawia się wulgarne słowo. Nie? Ale zobaczcie, że dzisiejsza ulica właśnie tak przemawia już dzisiaj do biskupów. Czyli pytasz o reakcję Polaków, pierwsza to będzie wy i tak dalej. Mhm. To młode pokolenie tu już nie będzie słuchać tych farmazonów, nie? Część katolików światłych, o wielkich umysłach, o wielkich sercach, tak jak na przykład ksiądz profesor Kobyliński. Jak rozmawialiśmy już tak trochę poza programem jeszcze, to okazuje się, że w tych samych czasach czytaliśmy te same wypowiedzi wtedy jeszcze kardynała Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie, czyli tego, który się zajmuje, można powiedzieć, doktryną katolicką. I z takim samym, można powiedzieć, jak to powiedziałem wczoraj w wywiadzie, wypiekami na twarzy czytaliśmy te rzeczy. Jest jeszcze część takich katolików, ale zobaczcie, jaką drogę oni wskazują. Poproszę ten fragment, kiedy ksiądz profesor Kobyliński mówi o telewizji Idź Pod Prąd.
Uważam, że to, co państwo robią jako telewizja Idź Pod Prąd, jako formacja biblijna, czy to, co państwo czynią, gdy chodzi o wiedzę religijną, czy takie prowokowanie w ogóle do myślenia religijnego, no to wszystko uważam ma kolosalne znaczenie, gdy chodzi o myślenie o przyszłości. No co dalej, prawda? To znaczy mamy do czynienia z krachem w Polsce dominującej instytucji kościelnej, czyli Kościoła katolickiego. Oczywiście ten kryzys jest nieuchronny, ale on potrwa jeszcze wiele lat, ale już trzeba teraz myśleć pozytywnie, to znaczy jakie formy życia religijnego chcemy wypracować, ukształtować dla przyszłości, dla młodych pokoleń, jeśli nie chcemy, żeby życie większości ludzi w Polsce było zdominowane przez ateizm czy taką kompletną obojętność religijną.
Gdybyś ty był dzisiaj katolikiem, gdybyś, powiedzmy, był na miejscu księdza profesora Kobylińskiego, co byś zrobił w obliczu tego wszystkiego, co wychodzi dzisiaj na jaw na temat Kościoła katolickiego? Co na ten temat mówi Bóg w swoim słowie? Jak reagować w takich sytuacjach?
Gdybym z jakiegoś powodu widział jeszcze sens dalszego trwania w Kościele rzymskokatolickim, to pewnie bym robił to, co robi ksiądz profesor Kobyliński. Tu nie mam się do czego przyczepić, za wyjątkiem tego, że on to robi w Kościele katolickim. Ale na początku lat 90., pod koniec lat 80. i my byliśmy takimi partyzantami, mówię o ruchu oazowym, który był szansą. Bóg dał szansę Kościołowi katolickiemu w Polsce na odnowę, na zdobycie młodzieży, na zmianę Polski. Bóg dał tę szansę. Ona przyszła oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, z protestanckiej Ameryki. To były biblijne materiały ruchu Agape, Billa Brighta, i ksiądz Blachnicki, można powiedzieć, zaadoptował to na polski język i do polskich zwyczajów dostosował. I rzeczywiście setki tysięcy młodych ludzi waliła na te oazy. Do Słowa Bożego, do prawdziwego, żywego Chrystusa.
A teraz praktycznie
właśnie tacy ludzie jak Dziwisz zniszczyli ruch oazowy. To biskupi katolicy zniszczyli ruch oazowy. Już nieżyjący nasz duszpasterz z tamtego czasu, kiedy jeszcze byłem katolikiem w ruchu oazowym, ksiądz, także później profesor Jerzyna, kiedy my próbowaliśmy, bo to już doszło do biskupa, nie? To, że tutaj głoszą zbawienie bez sakramentów, tylko przez uwierzenie w Chrystusa, z jakąś książeczką latają, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, ludziom głowę zawracają, od wiary katolickiej, wiary ojców odwracają. Takie, wiecie, w Lublinie był wielki skandal, także na kulu sprawa doszła do biskupa. On powiedział tym animatorom i księdzu, wtedy jeszcze nie profesorowi: macie nabrać wody w usta, siedzieć cicho, Kościół was nie potrzebuje. To powiedział tym młodym animatorom ruchu oazowego ówczesny biskup lubelski. Taki Dziwisz tamtejszy. A z księdzem to ja porozmawiam na osobności. Kompletna degradacja, odsunięcie od ruchu oazowego. Wtedy ksiądz Jerzyna był szefem ewangelizacji studentów w całej Polsce. Już odsunięcie od ruchu oazowego. Pójdziesz nawracać ormowców, zomowców i milicjantów. Pójdziesz do szpitala MSW tu w Lublinie na kapelana i tyle będzie twojej służby. I co? Będziesz dalej podskakiwał? Na pogrzebie jednej z naszych sióstr w Chrystusie z tamtego czasu, już jako profesor, parę miesięcy, może trochę dłużej przed śmiercią, ksiądz Jerzyna jasno powiedział: tamten czas, kiedy był naszym duszpasterzem, to był najlepszy czas w jego życiu. Wtedy robił to, co rzeczywiście słuszne, to, co trzeba. Wiem, że myślał też wtedy o zrzuceniu sutanny. Z jakichś sobie znanych powodów sutanny nie zrzucił i umierał w rozgoryczeniu później.
Ale księża...
Pozwól, że tylko dokończę. A myśmy wtedy odeszli od Kościoła katolickiego. Stwierdziliśmy, że dość. To był rok 89, 90, 30 lat temu. Podjęliśmy z mojej perspektywy najsłuszniejszą po dwóch decyzjach: nawróceniu do Jezusa Chrystusa, wyborze mojej żony Marzeny, decyzję w życiu. To oczywiście dzisiaj każdemu, kto jest świadomy, Bo nie chodzi o porzucanie Kościoła katolickiego na zasadzie takiego lewicowo-ateistycznego buntu i tak dalej. Absolutnie tego nie pochwalam. Ale jeśli już widzisz rozdziew pomiędzy nauką tego fasadowego Kościoła a nauką Jezusa Chrystusa, to czas się spakować. Czas na przeprowadzkę.
Czas na przeprowadzkę, ale jednak i księża katolicy, i katolicy mówią, że przy Kościele trzyma ich sakrament mszy. Jednak według nich to Kościół katolicki jest tym Kościołem Chrystusa. To tam jest prawda, pomimo tych wszystkich, tak jak mówiłam, błędów sobie, i wypaczeń.
To niech sobie ci katolicy otworzą historię Kościoła i zobaczą datę ustanowienia sakramentu mszy. I jest po zawodach. Jest po zawodach, ponad 1200 lat po Chrystusie. I tyle w temacie. To nic nie ma wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem. To jest wytwór, jak profesor Jotkowski w wykładzie dla telewizji Idź Pod Prąd jasno udowadnia, to jest wytwór fałszywej koncepcji naukowej wyprowadzonej ze starożytnej Grecji o dwoistości natury. Natury, o tak można powiedzieć. I na tej bazie gdzieś od około X-XI wieku zaczęto takie bzdury o przeistoczeniu tworzyć i stąd wyszła im ta koncepcja, która w XIII wieku została ogłoszona jako dogmat. Także nic z Pismem Świętym to nie ma wspólnego, tylko z pogańską filozofią grecką. Kościół rzeczywiście sprytnie użył tego właśnie do zbudowania monopolu, że tylko nasi przedstawiciele mogą ten towar rozprowadzać, nie? No i na tym polega oto wielka tajemnica wiary, złoto i dolary. Ale ten opis już wielkiej K widzieliście w 17 rozdziale Apokalipsy.
Terrorist nie jestem i nie będę nigdy protestantem. Znam historię Kościoła dość dobrze. Wszystkie argumenty za i przeciw również. Dyskusja na wiele godzin.
Nie, dyskusja na parę minut. Nikt nie chce, żeby to Pan jest, tak? Żeby Pan został protestantem. Ja chcę, Bóg chce, żeby Pan został chrześcijaninem. Czy zawołał Pan osobiście do Jezusa po zbawienie? Jeśli tak, to jest Pan zbawiony. Jeśli nie, to nic Panu ta wiedza teologiczna nie pomoże. Chyba krócej nawet niż minutę rozprawiłem się z Pańskim dylematem.
Katolicki publicysta Tomasz Terlikowski napisał w komentarzu na temat tego filmu TVN-u na Twitterze: smutna refleksja po Don Stanislao. Od kardynała Dziwisza prawdy nie możemy się spodziewać. Konieczny jest raport na temat jego roli w Watykanie, ale także o latach zaniedbań w Polsce, o sprawie poznańskiej, wrocławskiej i innych. Nieleczona moralna gangrena zabija Kościół.
A gdzie był redaktor Terlikowski, kiedy ja o tym mówiłem wiele lat temu? Kiedy ja wzywałem katolików, nagłośnijcie to, co robimy, bo za parę lat, to mówiłem jeszcze tu w codziennych programach, bo za parę lat katolicyzm upadnie, pozostaną zgliszcza. Jeśli nie pomożecie nam dzisiaj zbudować formacji biblijnej dla Polaków, to będziecie mieli rozwydrzone hordy cynicznych ateistów pod swoimi domami. Czyje słowo się sprawdziło? Redaktor Terlikowski nigdy nie wspomniał o telewizji Idź Pod Prąd, chociaż wie o niej doskonale.
I zapraszaliśmy redaktora Terlikowskiego do telewizji Idź Pod Prąd. Może teraz, po tym programie,
no przyjmie teraz to ja tam bym nie zaproszenie. Zapraszał może jednak. No ale jak
jednak
chcesz,
mimo
tam,
wszystko.
Proszę bardzo.
Również ksiądz Isakowicz.
Jakoś szacunku nie mam.
Zalewski był zapraszany do telewizji Idź Pod Prąd. Zobaczymy, czy
a kiedyś występował chętnie.
Na wystąpienie w naszej telewizji. Do tego zachęcamy. Do tego też zachęcają nasi widzowie. Ja jeszcze chciałam wrócić do postaci Jana Pawła II. Czy warto obalać takie mity? Ponieważ, tak jak mówiliśmy, polska młodzież już jest daleko od Boga, już jest daleko od Kościoła katolickiego.
No tak jest daleko, czyli widać, że ten mit im nie pomógł. Czyli mit Jana Pawła II nie działa. No to czy go obalimy, czy nie, to dla polskiej młodzieży to już jest wylane, tak opowiem. I tyle. No to jest najprostsza odpowiedź. Także tu już niczego nie ratujemy. Tu są dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna prawdy, no to tu oczywiście wszelki nieuprawniony mit należy obalać i nie dyskutować. Nie? Także te takie socjologiczne gierki, oj, jak opowiemy prawdę o tym czy o tym, to się coś tam stanie, wywróci i tak dalej. Ta prawda kiedyś i tak wyjdzie na jaw, a upadek będzie tylko jeszcze większy. Także prawdę trzeba mówić no, najszybciej, jak to do niej, o niej się dowiedzieliśmy, najszybciej, jak to możliwe, powiadomić o niej ludzi. To jest ta płaszczyzna prawdy, dość oczywista. Nie ma tutaj wielkiej dyskusji. Druga płaszczyzna to jest płaszczyzna polityczna, elity.
No właśnie, dlaczego dopiero teraz zaczyna się mówić prawdę o Janie Pawle II? Dlaczego ktoś, można powiedzieć kolokwialnie, przestawił wajchę?
Przypominam, że teraz na przykład pan Miller, były premier, szef SLD, sprawa łapówki, znaczy nie łapówki, tylko pożyczki moskiewskiej, to wszystko jest ta postać. On dzisiaj płacze, ojej, jaki tu gangrena się wylała, o, aj, waj. Już to widzę, a kto konkordat podpisywał, towarzyszu? Czerwony towarzyszu! Kto konkordat podpisywał? Twój kolega, Kwaśnik! Znaczy ten, no, choroba filipińska, cię choroba Kwaśniewski podpisywał. Komuch zwykły, przecież sekretarz partii, minister sportów w PRL-u i tak dalej. Twój kolega z twojej formacji konkordat podpisywał. To co ty dzisiaj mówisz? To wyście się wysługiwali Kościołowi. To wyście karmili ich pieniędzmi. Mówię do wszystkiej tej lewicy, która się dzisiaj objawia jako wielka antykatolicka. To wyście paśli te świnie. To wyście konkordat im załatwili. Po co? Bo oni zapewnili wam bezkarność, zbrodniarze komunistyczni. Bo oni zapewnili wam majątki, czerwona burżuazjo. Że do dzisiaj opływacie w zrabowane Polakom luksusy. Po to był wam Kościół rzymskokatolicki. I wtedy nic nie mówiliście o Dziwiszach, o Janie Pawle II i tak dalej. Bo było wam to na rękę, obłudnicy.
Jak mówiłeś, Jan Paweł II na Soborze Watykańskim II, można powiedzieć, obronił socjalizm, komunizm. Wtedy jeszcze nie był papieżem, ale już był po tej stronie, żeby miłością walczyć z komunizmem. Mówiliśmy również, pytaliśmy w telewizji Idź Pod Prąd wielokrotnie, gdzie jest teczka Jana Pawła II. Wiemy o wielu spotkaniach Jana Pawła II z komunistycznym zbrodniarzem, generałem Jaruzelskim. Polecamy ten program na naszym kanale, czyli tak jak na przykład pyta Krzysztof Milord, czyżby globaliści pozbywali się Watykanu, zrobił swoje?
Tak, tu rzeczywiście to jest trafne pytanie o czas, bo wszyscy wiedzą od lat i o zbrodniach Legionu Chrystusa, o zbrodniach Gulbinowicza, Gocłowskiego, Dziwisza. To wszystko jest dawno wiadomo. Wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy o tym mówili, tylko, że tak powiem, nie w głównych mediach, ze wyjątkiem telewizji czy miesięcznika Idź Pod Prąd, bo na przykład gdzie jest teczka JP2, to ponad 10 lat temu taki artykuł napisałem, opublikowałem i tak dalej, i tak dalej. Tam troszeczkę tym tematem próbował się zająć, ale tak nazwę, próbował się zająć Cezary Gmyz, też luteranin, znaczy też w tym sensie nie katolik, także troszeczkę on miał więcej odwagi w porównaniu z innymi, a tak cicho sza. A teraz nagle, to zobaczcie, to się wylewa, można powiedzieć, dzień po dniu, nie? Tu kardynał Wrocławski, nie? Tu kardynał amerykański, McCarrick, nie? Tu sprawa jeszcze normalnie wieczorem, w nocy, pomiędzy tymi dwoma dniami, już sprawa Dziwisza, nie? Don Stanislao, nie? I jego koń, przepraszam, kamerdyner, nie? Także, no, kpina i, że tak powiem, zawalenie się katolickiego świata. To już filmy Sekielskiego to już są mały pikuś w tym momencie. No, a nie wiem, jak oni to przebiją tą trójką. Nie? Tu dla Sekielskich będzie bardzo ciężkie zadanie, bo to już inni dziennikarze się wzięli za ten temat. Być może troszkę spóźniony będzie ten film. Inni postanowili ich ubiec. Rzeczywiście mamy nałożenie przynajmniej trzech kryzysów. Pierwszy to jest atak Chin. I tu profesor Kobyliński mówił o zdominowaniu Watykanu przez Chiny i komunizm. My o tym też wielokrotnieśmy wspominali. Pani redaktor Hanna Shen mówi o tym najczęściej. Czyli mamy z końca zeszłego roku już, a na świat to się rozlazło zapewne w początku tego roku, atak chińską bronią biologiczną. Czyli destabilizacja polityczno-społeczno-gospodarcza wolnego świata, głównie Stanów Zjednoczonych. Na to się teraz jeszcze nałożył kryzys polityczny w Stanach Zjednoczonych, że praktycznie nie wiadomo, kto jest prezydentem i długo to będzie się jeszcze wałkowało. Obie strony będą tutaj wytaczać różne jeszcze działa, o tym mówiliśmy wielokrotnie. I teraz zobaczcie, na to nakłada się upadek autorytetu, całkowity upadek autorytetu Kościoła rzymskokatolickiego. Nie? Ja nie wierzę w przypadki. Rzeczywiście myślę, że to jest celowa koincydencja czasowa.
Ale po co? W jakim celu?
No zaraz, no poczekaj, to jest jedno z najtrudniejszych pytań dzisiejszego wieku, dzisiejszego czasu. Mhm. Nie? Myślę, że to nie jest przypadkowy zbieg okoliczności i że tutaj na ludzki rozum tego nie rozbierzesz. Znaczy po samych tylko takich politycznych tych informacjach nie zobaczysz dalszego ciągu. Bo z jednej strony mówimy, no, że jest tu atak na Kościół katolicki, nie? A z drugiej strony no, ktoś mówi, no ale rząd światowy i tak dalej. Jak to połączyć? Dlaczego rząd światowy dzisiaj atakuje, czy powiedzmy światowe lewactwo, dlaczego dopuszcza do takiego osłabienia autorytetu Kościoła rzymskiego? No to jest pytanie, nie? Moim zdaniem Kościół katolicki szczególnie czasu pontyfikatu Benedykta XVI nie był na sztywno związany jeszcze z obozem rządu światowego. Tak jak już mówił nasz gość z Hongkongu, Benedykt XVI został zmuszony do abdykacji. To coś takiego praktycznie w naszej takiej daleko trzeba było sięgać, żeby coś takiego w historii się zdarzyło Kościoła rzymskiego. Zwykle dożywotnio papieże pełnili swój urząd, tak jak monarchowie, bo to jest system feudalny, monarchiczny, także tutaj też ten wzorzec był zachowany. Zmuszono Benedykta XVI do abdykacji. W to miejsce wchodzi papież Franciszek, papież komunista związany na sztywno z Chinami. To co do tego nie ma wątpliwości, nie będę się nad tym rozwodził, bo to w innych programach mówiłem wielokrotnie. I teraz dlaczego teraz tego papieża, który przecież jest komunistą, jest na pasku komunistów i tu nie ma w sprawach politycznych nic do gadania, dlaczego takie rzeczy mu robią? Ja odpowiadam sobie, żeby przyjął właściwą pozycję. Zapewne Kościół rzymskokatolicki, zresztą historycznie on zawsze aspirował do takiego albo wywyższenia się nad władzę świecką, albo przynajmniej, żeby ich traktować na równi jak władzę świecką. Myślę, że teraz jest taki obszar, żeby, jak to się mówi językiem troszeczkę starszym, przytroczyć do kulbaki Kościół rzymskokatolicki, żeby służył rządowi światowemu. Przytroczyć do kulbaki, młodym widzom wytłumaczę, to wziąć na powróz. A powróz to taki sznur, nie? Na linę. Nie? Żeby wziąć na linę i żeby jak pies szedł koło swojego pana. Że to się dzieje w tej chwili. Nie? Kościół rzymski zasłużył sobie na to. Kościół rzymski mógł się oczyścić, jak już wiemy, 20-30 lat temu. Za Jana Pawła II, za Benedykta i tak dalej. Nic się w tej sprawie nie stało. Stąd dzisiaj Kościół katolicki ma zostać sprowadzony do totalnej zależności od władzy politycznej i do totalnej służby władzy politycznej. Tak odczytuję te znaki czasu, a następnym krokiem będzie, że ten już, można powiedzieć, w ten sposób przygotowany Kościół rzymskokatolicki ogłosi konieczność rządu światowego.
I na tym musimy postawić kropkę, drodzy Państwo. Tak jak mówiliśmy dzisiaj, wiele wywiadów, materiałów w telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszamy na godzinę 18 na dogrywkę. Tam ksiądz Kobyliński, a także Artur Nowak, ofiara pedofilów, księży, ale również adwokat ofiar księży pedofilów.
I autor książek kilku na temat Kościoła.
A pisarz, publicysta, bardzo polecamy ten program o godzinie 18. Zapraszam w imieniu Kornelii Chojeckiej. O 19.00 serwis informacyjny, a także, jak mówiłam, 20.30 Biblia w czasie zarazy. Polecamy artykuł na idźpodprąd.pl. Ksiądz Kobyliński, idźpodprąd, skandal. Duda nie reaguje w sprawie odebrania orderu kardynałowi Gulbinowiczowi.
To jest tylko jeden z wątków tego wywiadu. Trudno było go gdzieś zakwalifikować. Także naprawdę bardzo polecam. Wczoraj o 18.00 mówimy, można powiedzieć, o tych sprawach, o których dzisiajśmy mówili, tylko troszeczkę jeszcze z innej historyczno-kościelnej perspektywy, ale mam nadzieję, że zauważycie zbieżność myśli i ocen w naszym odczytywaniu tego, co się dzieje.
Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Dlaczego PiS nie rozumie prawa i sprawiedliwości? A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękujemy serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Do zobaczenia.
Dwa dni temu mówiłem, że głupota przychodzi każdemu z nas łatwo, można powiedzieć naturalnie. No nie do końca, bo ta historia z Adamem i Ewą, no pamiętacie, ale dzisiaj przychodzi nam łatwo, bo każdy z natury właśnie ma grzeszną naturę pełną złych, głupich wyborów. A żeby poznać Bożą mądrość, żeby napełnić swój rozum Bożą mądrością, zacząć postępować w sposób mądry, no to trzeba się wysilić. Ten wysiłek się bardzo opłaca. W drugim rozdziale Księgi Przypowieści Salomona czytamy: Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nastawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeśli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropności, jeśli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, czyli zobaczcie, no wiele jest tych opisów, jak bardzo człowiek musi chcieć poznać prawdę, poznać mądrość, i tu następuje obietnica, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Czyli najważniejsza rzecz, osobista relacja z Bogiem, Stwórcą. Ale zaraz potem jest bardzo ciekawy politycznie werset. Wtedy, 9 werset 2 rozdziału, wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, zrozumiesz prawo i prawość, każdą dobrą ścieżkę. I teraz odpowiadając, dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mają zielonego pojęcia o prawie i sprawiedliwości?